Mówić się nie chce, myśleć się nie chce, a tu krzyczeć trzeba i wymyślać. Oczywiście wymyślać z grai ponińskich z polskiego Sejmu, Anno Domini 2008. Oczywiście wymyślać z grai ponińskich z polskiego Senatu, Anno Domini 2008. A najgłośniej wymyślać wodzireją i myśleć. Bo z pana Kogito twórcy europejskiego folwarku zwierzęcego nie zrobią posłusznego muła. To myślenie zacznijmy od tego, że pan Kogito nie wybrałby tej zgrai partyjniaków, która okupuje nasz Sejm, Senat, rząd, a ostatnie dni, z dzisiejszym włącznie, pokazują, że wszelkie grzędy i urzędy w państwie stały się łupem amatorów łatwego łupu. Wystarczy potrąbić, zatupać i politykiem zostać. Ze wszystkimi korzyściami, dogodnościami, możnościami, łącznie z wielmożnością samą. To znaczy, można tak łatwo zostać wielmożnym panem posłem, panem senatorem, co wiele znaczy, gdy tacy wybrani przez pana Kogito, a nic mniej niż nic znaczy, gdy tacy polując na pieczone gołąbki, cyrkowymi sztuczkami zatupali w nas pana Kogito. Co tu znaczy rozum? Odebrali i doprowadzili w ten sposób do tego, żeśmy ich wybrali. Wybraliśmy to i mamy to, co mamy. Hurmem się rzucili, gdy usłyszeli, że rysuje się perspektywa wręcz bajecznej spiżarni z pieczonymi gołąbkami, pulardami, kapłonami. To nie to, co nasza spiżarenka uboga Polska, którą zresztą i tak mamy w garści, ba, tym bardziej będzie w naszej garści, gdy już polską farmę wciśniemy do eurokołchozu. No i zrobili skok na pulardę wczoraj w Sejmie, dziś w Senacie. Zrobili, bo pieczeniarze zawsze tak robią. To jest zawsze idą za zapachem pieczonego, na nic innego nie zważając. Zawsze gotowi rąbać tych, co na drodze do pieczeni stają. Ojca matkę tłuc po głowie, choćby po omdlenie, po zgładzenie, jeśli on i ona od nieczystego pieczystego odciągają. Tak, wczoraj tłukli w Sejmie ojca matkę, dziś tłukli w Senacie. Jutro będzie podpisane, że zatłukli. Rany, tylu ponińskich, 388 w Sejmie, 74 w Senacie. Tak mnie to rozeźliło, że piszę Sejm i Senat małą literą i żałuję, że nie mogę jeszcze mniejszą. Do odwołania, to jest do powołania prawdziwego polskiego Sejmu i Senatu, choć czy to się takiego doczekamy, jeśli prawdziwej Polski nie mamy, to znaczy prawdziwego państwa polskiego, bo Polski prawdziwej żaden Sejm, żaden Senat nam nie wydrze. Może będzie jeszcze prawdziwszą w domu niewoli, w którym, kto to wie, ile czasu przyjdzie nam spędzić. Ale to jeszcze nie przesądzone, choć nasi parlamentarzyści już przesądzili. Może jakiś inny naród zdmuchnie tę czarę goryczy, w której nasi politycy nasz twardy polski łeb utopili. Jeśli mamy liczyć na kogoś, to na Irlandczyków. Ach, nawet jeśli to nie przesądzone, to musi być osądzone jako czyn dokonany, dokonany przez polską klasę polityczną. Osądzone z całą mocą twardego łba polskiego, co ma mury nowego więzienia dla narodu głową rozbijać. Niech wali w tę kastę polityków, niech się rozsypują jak wydmuszki, skorupki, bądź to nie głowy polskie. Ja mam nadzieję, że w tych głowach polskich pan Kogito zamieszka i nie będą już wydmuszek wybierały na posłów i senatorów, więc w konsekwencji na premierów i prezydentów. To oczywiście w przypadku, gdyby ktoś nasz błąd skorygował i Europejskie Więzienie Narodów nie powstało. Jeśli tak, no to jesteśmy więźniami, heftlingami z literą P na czole. Nie chcę się myśleć o tym, bo cała trudna przeszłość staje przed oczami. Cała tragiczna przeszłość Polski i Polaków. Tak długa, wielopokoleniowa tragedia narodu, która na zdradzie elit wyrosła przecie. Ten wszystek męki polskiej, na którą skazali naród, nasi posłowie, senatorowie Rzeczpospolitej doby stanisławowskiej, doby rozbiorów i ostatecznie wymazania Polski z mapy Europy. Staje przed oczami to polskie chrzdienie Pamukam, gęsto oplatające świat sieć dróg Polaków wracających do Polski. Wszędzie w świecie wyrosła z tego czynu ówczesnych pieczeniarzy politycznych polska męka. Przede wszystkim męka pragnienia, pragnienia Polski. Na Syberii, wszędzie w Rosji, na Zachodzie, w Afryce, w Amerykach obu, wszędzie bezwolna Polska liczyła kości swoich synów i córek. Tak się błąkała jak ci, co te kości swoje gubili po świecie. Bo żeby miała własny dom dla siebie i dzieci swoich, musi być suwerenne państwo i wolny naród. Dziś politycy, robiąc co robią, a priori już rozrzucają polskie kości po świecie, przyszłych pokoleń. Trudno to dziś precyzować, trudno przewidzieć, jakie nasze klęski urosną na tym fakcie, który z dnia na dzień staje się faktem dokonanym. Ale że urosną wysoko, szeroko, to pewne, bo ta patologiczna struktura, w którą nas wpychają, rośnie wysoko, szeroko. Można beztrosko wzruszać ramionami, nic takiego się nie stało. To nam tylko na dobre wyjdzie, to wcale nie klęska narodowa, a dziejowa okazja. Tak wielu to powtarza, lekceważąco machając ręką na oponentów nazywanych eurofobami. Już samo wprowadzenie na bitewne pole takiego epitetu świadczy o nieuczciwym fundamencie, na którym stoją tak zwani eurorealiści. To drugie określenie z tego samego słownika wielkiego kłamstwa. To załgane ustawienie pozycji wyjściowych. My jesteśmy mądrzy i dobrzy, wy jesteście głupi i przez swoją głupotę źli dla Polski. To ustawienie wskazywało nieczystość intencji strony eurorealnej przez cały czas prowadzenia dialogu, który de facto dialogiem nie był. Cały czas unikano bowiem merytorycznej konfrontacji, cały czas uderzano poza merytorycznie, co znaczy, że najmniejszej uczciwości nie masz po tej stronie kołchozującej. I nie ma żadnej możliwości uznania, że ta strona działa w oparciu o inne niż nasze kalkulacje, ale w interesie Polski. Nie, jest zło w tym cynicznym fałszu, prywata, grupowa, kastowa. Nie ma śladu interesu narodu i państwa naszego. Gdyby taki istniał w myśli kołchoźników, ślad tego ujawniłby się w sposobie rozmawiania ze społeczeństwem, z narodem, a ujawniła się tylko podstępna arogancja wyobcowanych elit. Przynajmniej ja dziś nie wierzę, już nie wierzę. Tak dalece, że czuję się zmuszony do przeformowania całej piramidy szczęścia, jaką była czwarta RP. Dziś widać, że wiele cegiełek czy klocków, puzli, całkiem inne wzory budowało, niż to sobie wyobrażaliśmy, niż w to wierzyliśmy. A było niemało takich zastanawiających, niepokojących cegiełek. Człowiek wymijał je szparko, żeby czasu nie tracić na jałowe dociekania w czasie, gdy budujemy czwartą RP. No i zbudowaliśmy barak unijnego kołchozu. Pełen oczywistych i bardzo bolesnych dwuznaczności, bo czci się w nim suwerenność i wolność jak bóstwo, i tak być powinno. Ale z drugiej strony pod skrzydłem tych narodowych obrządków odziera się naród i państwo z tej suwerenności, wolności. Czci się bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych, czci ofiary obcych reżimów, a równocześnie prowadzi się, nie przyznając prawa głosu, w bramę kolejnego gułagu. Czy można się cieszyć tymi monetami, które w dniu 28 marca wyemitował Narodowy Bank Polski? Wprowadził do obiegu monety, które mają upamiętniać Sybiraków. Zagubione pokolenia narodu, jak to pięknie określił profesor Szaniawski, który dodaje: Rzeczpospolita poprzez NBP uczciła w sposób niesłychanie godny i historycznie doniosły miliony Polaków, którzy od ponad 300 lat zsyłani byli przez rosyjskich zaborców i sowieckich okupantów. Chyba to nie Rzeczpospolita nasza uczyniła wielka święta, bo gdyby to ona uczyniła, to byłoby naprawdę godnie i historycznie doniośle. A przede wszystkim nie byłoby Anschlussu Polski. do niemieckiej Europy w tym samym czasie. To raczej politycy, ci co właśnie anschlusują przy pomocy NBP, który dobrej sławy się nie dorobił po roku 89, dość dwuznacznie, jakby chcieli zasłonić swoje postępki czymś wziętym z narodowej półki i stawianym na półce antynarodowej. No tak, wydaje się, że wykoncypowano, żeby na tej anschlusowej monecie, srebrniku, był piękny narodowy rewers. Dla awersu oczywiście anschlusowego i to złoty rewers, aby bardziej oczy łudził, przyciągał. W obecnej sytuacji raczej bolą takie pozłacane demonstracje patriotyzmu elit politycznych oczywiście. Same w sobie cenne przecież, ale z nominałem wybitym wczoraj w Sejmie, dziś w Senacie. Czytam w dzisiejszej gazecie o ogólnopolskiej akcji posadzenia 14 tysięcy dębów na 70-lecie zbrodni katyńskiej. Piękna, szlachetna akcja i w piękną formę odziana te dęby. Dąb dla każdego zamordowanego w dołach katyńskich. Po wieku w wiek troskliwie pielęgnowany, podlewany przez polską młodzież. Ale czar prysnął, gdy zoczyłem mocno podkreślony honorowy patronat prezydenta RP. Pan prezydent pofatygował się wczoraj jednak do Sejmu i brać poselską zagrzewał wraz z premierem Tuskiem do głosowania za traktatem lizbońskim. Nawet od treści abstrahując, miało to formę trudną do przyjęcia. Szczególnie w tym momencie, gdy dwaj panowie, zachwalający superpaństwo nowe, raczyli przywołać w sukurs dla siebie święte imię Jana Pawła II. Największego z rodu Polaków, Słowian w ogóle, zapewniając, że ten byłby zachwycony ich anschlusowym postępkiem. Wiedzą to na pewno. Ha, my, świętując dziś trzecią rocznicę jego odejścia do domu ojca, wiemy na pewno coś zupełnie przeciwnego. Z kraju, dla otwartego mikrofonu Łuc i Śliwy, Jan Sordyl.